9:14, Bartosz Kownacki w studiu, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
7 godzin przesłuchania Donalda Tuska i jakie efekty?
Takie, jakie były do przewidzenia. Po pierwsze, Donald Tusk niewiele chciał mówić. Nie wiem, czy to było wynikiem gorszego dnia, bo ja mam wrażenie, wbrew temu, co próbują mówić media mainstreamowe, że Donald Tusk był w bardzo, bardzo słabej formie. Naprawdę warto się przyjrzeć temu, jak się zachowywał, co mówił lub czego nie mówił, jak się odnosił do członków komisji. Ja nie mam wątpliwości, że najlepsze lata świetności Donalda Tuska już za nami. Po pierwsze, od samego wejścia był niebywale zestresowany. Widać, że bardzo obawiał się tego przesłuchania, ale później brak odpowiedzi na szereg pytań, bardzo konkretnych, jednoznacznych, czy też takie meandrowania, opowiadania o wszystkim, tylko brak odpowiedzi na pytanie, no to może być wynikiem oczywiście pewnej celowej strategii na pewno, ale też pewnego być może w momencie człowiek zaczyna tracić pewien wątek, zaczyna mówić od rzeczy po prostu. No i niestety też puszczały nerwy panu premierowi Tuskowi. To się nie zdarzało, ale on w trakcie tego przesłania kilkukrotnie pokrzykiwał.
To były takie, to nawet ja mogę jako świadek tej komisji potwierdzić, że była nerwowość, ale z mojego punktu z zewnątrz obserwacyjnego była nerwowość po obydwu stronach.
No na pewno, znaczy po pierwsze Donald Tusk uchodził do tej pory z takiego wielkiego tuza, który potrafi sobie poradzić z wszystkimi, a tutaj jak sam pan redaktor przyznał, ta nerwowość wydawała się po obydwu stronach, natomiast to też była wynikiem pewnego prowokowania przez pana premiera Tuska, natomiast no wydaje mi się, że nikt z nas nie krzyczał na pana premiera Tuska. Natomiast panu premierowi zdarzyło się, czy świadkowi Tuskowi zdarzyło się krzyczeć na członków komisji. I proszę przenieść tą sytuację na przykład na salę posiedzeń Sejmu, sądu. Ja wielokrotnie uczestniczyłem w różnego rodzaju rozprawach, czy jako świadek, czy częściej jako pełnomocnik. I nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby adwokat lub klient zaczął krzyczeć na sędziego, a to mamy mniej więcej taką relację, po czymś takim, no zostałby bardzo jasno skarcony, ukarany, ale w ogóle, no to poza osobami bardzo niestabilnymi, słabymi psychicznie, to nie zdarza się, że taka sytuacja, a tu mieliśmy do czynienia z po prostu pohukiwaniem przez byłego premiera, dzisiaj przewodniczącego Rady Europejskiej. I to raczej świadczy o sobie formie premiera Tuska, bo on przecież z natury potrafił wcześniej kontrolować swoje zachowania.
To jest ta cena polityczna, to może jeszcze ją trochę podrążmy, zanim do merytoryki przejdziemy. Politycznie to przesłuchanie umocniło Donalda Tuska? Nie.
No, moim zdaniem wręcz przeciwnie, znaczy politycznie Donald Tusk pokazał, że on nie do końca potrafił kontrolować państwo. Nie do końca potrafił, zdawał sobie nawet sprawę z tego, jak ważną funkcję pełni, mam wrażenie, bo jakby przyjąć tą logikę, o której mówił Donald Tusk, to okazałoby się, że premier jest w zasadzie do niczego niepotrzebny. No i niestety, to jest taka moja ocena, nie zachował się jak dobry gospodarz, bo ja oczekuję od premiera polskiego rządu, de facto najważniejszej osobie w państwie, jeżeli spojrzymy pod zakres kompetencji, bo oczywiście hierarchicznie to jest prezydent, ale jeżeli spojrzymy na to, jakie ma kompetencje, uprawnienia, to de facto prezes Rady Ministrów jest tą najważniejszą osobą w państwie. Oczekiwałbym dużo większej wnikliwości, zaangażowania i odpowiedzialności za państwo na funkcję, którą się został powołany, bo to nie może być osoba z przypadku, nie może być osoba, która lekceważy swoje obowiązki, czy też uważa, gdzie indziej stawia priorytety, tylko w pierwszej kolejności, i takie jest oczekiwanie Polaków, ale chyba w każdym społeczeństwie jest to dokładnie tak samo, w pierwszej kolejności rząd, a tym samym premier, jest obowiązany zapewnić swoim obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Donald Tusk poprzez swoje zaniechania i swoją taką nonszalancję tego poczucia bezpieczeństwa nie potrafił zapewnić.
To jest tak, że to przesłuchanie, które wczoraj miało miejsce, da asumpt, żeby skierować wniosek do prokuratury, żeby akt oskarżenia wobec byłego premiera wypracować?
Nie wydaje mi się, panie redaktorze, z prostego powodu. Na szybko bardzo analizuję tą sytuację, ale przepisy kodeksu karnego w tym zakresie, nawet jeżeli chcieliby je rozważyć, mówimy o zaniechaniach pewnych Donalda Tuska, uległy przedawnieniu, że te czyny, ewentualne czyny karne, które można było, na podstawie których można było kierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, uległy przedawnieniu, bo już minęło 6 lat od czasu, kiedy te zdarzenia miały miejsce, no ale nie tylko Trybunał Stanu, przepraszam, nie tylko prokurator jest właściwy i sąd, ale także no, można rozważać, to jest moje zdanie, zobaczymy, jakie będzie zdanie komisji. komisji, warto w tej sprawie rozważyć odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, bo ona jest dużo bardziej prawdopodobna.
Pan poseł będzie postulował, żeby komisja we wniosach końcowych przegłosowała wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Donalda Tuska.
Uważam, że w sposób świadków, których przesłuchiwaliśmy, są takie osoby, które kwalifikują się na Trybunał Stanu i zdecydowanie z taką osobą można rozważać również Donalda Tuska, dlatego że on w wielu wypadkach nie podjął działań, do których w mojej ocenie, czy też zaniechał działań, których w mojej ocenie był obowiązany jako premier polskiego rządu. No bo jeżeli,
których działań?
Panie redaktorze, jeżeli zadajemy panu premierowi bardzo proste pytanie. Uzyskał wiedzę, że Amber Gold, że to całe przedsięwzięcie, jak również linie lotnicze LT, to jest jeden wielki przekręt, tak kolokwialnie rzecz ujmując.
Pada słowo lipa, cytując.
Tak, chociaż, czy lipa, jak to mówi jego syn, a tych informacji uzyskał chociażby od pana prezesa Belki, bo nawiązuje do tej rozmowy. Wiemy także, że już wcześniej wiedział o tym, że Amber Gold może rodzić pewne problemy. Wiemy również, że wiedział, że prokuratura w tej sprawie, powiedzmy, działa opieszale. Jeżeli premier polskiego rządu, mając taką wiedzę od jednej z ważniejszych osób w państwie, prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie robi nic. Zadaliśmy mu krótkie pytanie, on oczywiście kluczył, meandrował, bał się odpowiedzieć, tak, nic nie zrobiłem, tak wprost, ale to wynikało z odpowiedzi pana premiera Tuska. Nie zrobił nic, bo miał zaufanie do instytucji państwa. To ja zapytam się, po co jest premier polskiego rządu? Dlatego, że jeżeli jestem dobrym gospodarzem i jeżeli wiem, że dochodzą mi z różnych stron głosy, że coś niepokojącego się dzieje, że ludzie mogą być okradani, oszukiwani, że to przestępstwo ma, już z samej ilości reklam widać dużą skalę, może nie aż tak ogromną, ale dużą skalę, później dopiero mogło się okazać, że to są setki milionów złotych, to ja jako odpowiedzialny premier polskiego rządu wzywam szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wzywam szefa Centralnego Biura Śledczego, wzywam szefa urzędów skarbowych, czy szefa Komisji Nadzoru Finansowego i zapytam się, przynajmniej nie chodzi o to, żeby instruować, jakie czynności mają wykonywać, kogo mają zatrzymać, komu postawić zarzuty, ale pytam, proszę mi zdać relację, jakie czynności zostały podjęte, czy te instytucje działają prawidłowo, czy w ogóle ta sprawa jest w ich zainteresowaniu i jakim zainteresowaniu operacyjnym, kiedy będą podjęte czynności, kiedy ja uzyskam wiedzę, co państwo zrobiliście, żebym wiedział, z czym będę się później tłumaczył przed obywatelami. A jeżeli premier polskiego rządu nie robi nic, tylko idzie pograć w piłkę, no to naprawdę, to znaczy, że państwo Donalda Tuska było państwem teoretycznym, że Donald Tusk nie sprawił się jako premier. Być może dobrze gra w piłkę, ale słabo rządzi państwem.
Tutaj mamy dźwięk, o ile go szybko odszukamy. Tutaj dotyczy tego wątku z zeznaniami, czy z wiedzą na temat Amber Gold, byłego prezesa MBP Marka Belki. To jest fragment wczorajszego przesłuchania, który pan poseł odbył z Donaldem Tuskiem. Nie wiem, czy ten dźwięk mamy, czy nie mamy. Głęboko patrzę na realizatorów, bo taki dźwięk o nazwie Kownacki Tusk powinien się u państwa znaleźć, znalazł się. Trwa szukanie, a ja będę zagadywał już, czy jeszcze...
Zawsze obocuję dokumentację.
Jeżeli można, jednak mam wrażenie, że teraz próba zrzucenia odpowiedzialności, może nieświadoma, na prezesa Belkę, który powinien na piśmie poinformować, bo wtedy...
Nie powiedziałem,
Jest ja osoba, nie mogę która przyjąć... odważnie chce przyjąć odpowiedzialność polityczną za sprawę Amber Gold, a o tym pan mówił. Chyba trochę...
Panie pośle, ale proszę nie wkładać mi słów w usta, których nigdy nie wypowiedziałem. Powiedziałem coś wręcz przeciwnego. Powiedziałem, że mam pełne zaufanie do intencji i do tego, co robił premier Belka.
Panie premierze, nie zdarzyło
Potwierdziłem pańską opinię.
Nie zdarzyło mi się jeszcze, uważam, żeby świadek krzyczał na komisję.
Ja nie krzyczę na komisję.
Bardzo bym prosił, żeby... Naprawdę nie jesteśmy agresywni w stosunku do świadka.
Wyjaśniam, jak niestosowne jest... Pani przewodnicząca, ja będę musiał, ponieważ nie jestem pierwszy raz w sytuacji, kiedy komisja śledcza oczekuje ode mnie informacji. Bardzo proszę jeszcze raz odegrać, jeśli to jest możliwe, odtworzyć to, co powiedziano na temat premiera Belki i skonfrontować z tą nieprawdą, jaką sformułował przed chwilą przesłuchujący mnie poseł
Kownacki. Ja nie słyszałam, że pan poseł cokolwiek powiedział nieprawdziwego. Ja mam taką prośbę.
Panie...
Sekundkę, teraz mówię ja, dobrze? Ja mam taką prośbę, panie premierze, jakby pan nie odwracał każdego pytania odgonem i odpowiadał wprost, to by pan się nie zakręcił przy tych odpowiedziach. W związku z tak, jak pan poseł pytał bardzo pana wyraźnie o to, kiedy i w jakich okolicznościach informował pana pan premier Belka o tym, że Amber Gold to piramida finansowa i pali pieniądze Polaków, a wątek reklam był poboczny, ponieważ pan oczywiście chciał uciec z tego, co jest dla pana trudne i odpowiadał o reklamach, no to pan się, że tak powiem, troszkę pogubił. Więc może zróbmy tak. Pan poseł zada pytanie, a pan premier odpowie. Będzie w protokole pytanie i odpowiedź i tak będzie wtedy po prostu wszystko czytelne.
Bardzo
udało się, panie pośle, uzyskać odpowiedź od premiera Donalda Tuska.
To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Pan premier Tusk meandrował, bał się udzielić odpowiedzi konkretnych na pytania, pochukiwał, to takie, no powiedziałbym, niegodne premiera, ale jeszcze bardziej takie dla mnie przykre jednak było, oczywiście była pewna rozbieżność między mną a panem premierem, ale jednak on mówił o tym, że i przyznał później, że pan premier Belka nie skierował oficjalnego pisma, no ale to nie jest tak, bo oczywiście są sytuacje, które wymagają oficjalnego, oficjalnej notyfikacji, to mieści się zazwyczaj w kompetencjach wtedy odpowiednich urzędów, ale jest tak, że jeżeli jeden wysoki urzędnik państwowy widzi, że dzieje się coś nie tak, to dzwoni do innego wysokiego urzędnika państwowego i takie są zazwyczaj relacje. Informuje o tym, nikt od niego nie oczekuje, że on na piśmie, jeżeli to nie jest w ramach jego bezpośrednich kompetencji, przekazywał tą informację, tylko po prostu mówi, słuchaj, coś trzeba z tą sprawą zrobić. I odpowiedzialny gospodarz tą sprawą się zajmuje, a nie później na przesłuchaniu komisji śledczej mówi, no ale tu nie było żadnej notyfikacji na piśmie, to była luźna rozmowa. No każda z takich rozmów jest rozmową poważną. I trochę nie do końca takie, bym powiedział, męskie zachowanie, kiedy się gdzieś tak mówi, no ale nie było na piśmie. Nawet jeżeli nie miał takiej intencji pan premier Tusk, to jednak to troszkę wybrzmiało, że sam nie zachował się odpowiedzialnie, nie potrafił udzielić odpowiedzi na pytanie, co zrobił w momencie, kiedy taką informację dostał i gdzieś próbował tak właśnie meandrować, że nie musiał. Moim zdaniem musiał. Jego obowiązkiem przyznaję, że taka rozmowa była i tu nie mamy żadnych wątpliwości, bo ja obawiałem się, że premier Tusk będzie zaprzeczał. On tutaj rzeczywiście przyznał, że taka rozmowa była i od tego momentu był obowiązany działać.
Niemalże godzinę wcześniej, przed tą sceną, którą mogli państwo odsłuchać z wczorajszego przesłuchania, Donald Tusk powiedział tak, Marek Belka martwił się inwestycjami w OLT i mówił, że budziło to jego niepokój. Premier Belka martwił się, że mimo działań, jakie podjęły służby, dalej są publikowane reklamy w gazetach. Tak stwierdził Donald Tusk o godzinie 13:18 przed komisją. Potem twierdził, że nie zrzucał winy na... No potem była ta kłótnia godzinę później z panem posłem.
Panie redaktorze, tak, ale to już pan premier Tusk sam sobie odpowiedział, co powinien zrobić. Prezes Narodowego Banku Polskiego martwi się, że Amber Gold to przekręt. Dzwoni do premiera polskiego rządu. A premier polskiego rządu rozkłada ręce i nic nie robi.
Pamiętajmy, że wedle konstytucji premier to jest czwarta osoba w państwie, a prezes MEB piąta, więc rozmawia czwarta i piąta osoba w państwie.
Najważniejsza osoba w państwie. I nikt nie przeczy, że to była rozmowa prywatna przy harataniu w gałę, chociaż nawet wtedy odpowiedzialny gospodarz powinien zareagować. Ale to była rozmowa dwóch ważnych funkcjonariuszy. Jeden dzwoni do drugiego, informuje o sprawach państwowych, informuje również o tej sprawie. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, byłem wiceministrem obrony narodowej. Nie wyobrażam sobie sytuacji, wielokrotnie zdarzało się sytuacja, w której na przykład dzwoni wojewoda i prosi o jakąś pomoc, bo na przykład są sytuacje związane z poważnymi katastrofami klimatycznymi w Polsce, z burzami, z połamanymi drzewami, że mówi, panie wojewoda, jak pan na piśmie coś złoży, to ja zadziałam, a na razie to ja nie wiem, że to się dzieje, to wy sobie działajcie. Nie, od razu się reaguje. Sprawdzamy, czy instytucje działają odpowiednio, czy wojsko działa odpowiednio, czy potrzeba jakiejś pomocy. No, to jest naturalne, tak funkcjonuje państwo, no chyba, że ktoś ma państwo teoretyczne i być może cała sprawa Amber Gold była właśnie możliwa, bo państwo, Platformy Obywatelskiej to było państwo teoretyczne.
Jeszcze jest ta duża wątpliwość co do ABW. Kiedy ABW miała pełną informację, czym jest Amber Gold i OLT, a kiedy tą wiedzę przekazała premierowi, kiedy zaczęło realnie działać? Czy to udało się ustalić jak, nie tylko wczoraj, ale w ogóle w ramach całej komisji, gdzie był ten przestój?
Oczywiście tego nie wiedział lub mówił, że nie wie, że nie ma takiej wiedzy, bo tak zeznał. ABW dużo, dużo wcześniej o pewnych rzeczach wiedziało, co więcej nie tylko ABW, bo także prokuratura i to prokuratura podległa ministrowi sprawiedliwości, czyli pośrednio premierowi polskiego rządu, bo prokuratura po raz pierwszy informację w tej sprawie dostała w grudniu 2009 roku. W grudzień 2009 roku. Później te służby podejmą określone działania. Też przypomnę, że te służby są zobowiązane do tego, żeby nic nie robić. Były takie zeznania także wczoraj przedstawiane na posiedzeniu komisji zeznania oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którym zakazano zajmować się sprawą, ponieważ inne instytucje już tą sprawą się zajmują, zajmuje się prokuratura i okazało się, że nie było to prawdą, bo jak funkcjonowała prokuratura, jak funkcjonowała policja w tej sprawie, to wszyscy później wiemy, 2,5 roku ten proceder mógł trwać, a chodziło o to, żeby wyłączyć tych funkcjonariuszy, którzy chcieli sprawą się zająć, żeby oni się nie zajmowali, nie wiem, czego się obawiano, czy ktoś krył tą sprawę, czy też było tak, że na przykład później, w późniejszym okresie przywiał się w niej syn pana premiera Tuska, to być może, nie twierdzę tutaj, że to było celowe działanie premiera, tylko być może funkcjonariusze, którzy wiedzieli, że tam gdzieś się przewija członek rodziny premiera polskiego rządu, obawiali się tą sprawą zająć. Niestety tak często wśród urzędników jest, że oni boją się, bo mogłoby coś wyjść, jakby stracili swoją pozycję w tym momencie. Różne mogą być motywacje.
Jak rozumiem, pisze się raport, on jest, tak mówi pani poseł Wasserman, już na ukończeniu, bo był pisany na bieżąco po każdym przesłuchaniu. Teraz jest tylko wszystko zbierane w całość i wnioski są tworzone. Pytanie, czy już udało się znaleźć, czy w ogóle państwo znaleźliście mechanizm działania, czy gdzie są te zworniki, które pozwoliły, żeby osoba 9-krotnie skazana, bez pieniędzy, rozkręciła najpierw OLT, czy najpierw Amber Gold, a potem OLT, nie płaciła podatków. Jak ten parasol wyglądał? Jak od prostego urzędnika skarbowego, czy prokuratora, czy tam jest połączenie z Donaldem Tuskiem, czy nie ma? Jak te siatki kontroli, wsparcia i ochrony nad Amber Goldem wyglądały?
Czy po pierwsze, rzeczywiście ten raport, nawet jeszcze przed tym, jak ja trafiłem do komisji, bo trafiłem dość późno, on już był pisany, bo po każdym wątku zbierano materiał i przygotowano wstępny taki dokument, i to jest ogromny szacunek dla pani przewodniczącej, bo to ona tak zorganizowała pracę, że teraz nie będziemy czekali rok na raport z tej komisji, tylko pewnie kilka tygodni, czy to będzie miesiąc, czy koniec roku, czy może chwilę później, jakby to nie ma znaczenia, ale to będą tygodnie, a nie miesiące oczekiwania na raport końcowy przy przesłuchaniu ponad 140 świadków przy tonach dokumentu, bo to są naprawdę ogromne kilometry dokumentów, ogromne ilości. I oczywiście nikt nie stawia tezy, że za sprawą Amber Gold w sensie kierownictwa sprawczego stał Donald Tusk, bo na to dowodów nie ma, nigdy nie było takiej intencji. Natomiast rzeczywiście ta sprawa dotyczy Donalda Tuska, dlatego że i to się będzie, już się wyłania z raportu, a mam wrażenie po wczorajszym przesłuchaniu, że Donald Tusk to potwierdził, że jak pan pyta, jak to było możliwe, to ja już odpowiedziałem, a powiem jeszcze raz, dlatego, że to państwo było teoretyczne, dlatego, że każdy z urzędników, były poszczególne, mogły być motywacje.
Ale
też
to ktoś musiał mieć złą wolę, czyli nie wie, żeby to było tylko, żeby to był tylko brak mechanizmów państwa.
Były takie sytuacje, jak
chociażby ci agenci ABW,
gdzie ewidentnie tam widać świadomość, pełną świadomość, złą wolę takich tych
i
osób.
I pewnie w prokuraturze było podobnie.
Są też te
zeznania
w prokuraturze, czy też prawda, są pewne powiązania również polityczne z pracownikami urzędów kontroli skarbowej. I to jest jedna rzecz, że to ułatwiało takie działanie, ale druga rzecz, brak kontroli, żeby państwo, bo to jest bardzo ważne, naszym celem nie jest na przykład znalezienie złota, bo to jakby rola prokuratury, a nie nasza.
Marginesie, szybko, krótka dygresja. Pan wie, gdzie jest złoto, gdzie jest pieniądze z Amber Gold?
Jakbym wiedział, to już byśmy to ujawnili, oddali tym, którzy zostali pokrzywdzeni, ale to nie było rolą komisji śledczej.
A ma pan jakieś przekonanie? Przeczytał pan dużo akt, wysuwał pan
tak,
dużo...
Panie redaktorze, jakie ja mam przekonania, które nie są poparte dowodami, to zostawmy nie na rozmowę radiową, tylko na prywatne rozmowy, bo jednak jako urzędnik państwowy nie mogę sobie pozwolić na... oczywiście, że jestem, się, że ono nie wyparowało. No oczywiście, że konsumują je ci, którzy...
W Polsce, za granicą?
Nie sądzę, żeby było w Polsce. Podejrzewam, że jest za granicą i konsumują je ci, którzy byli sprawcami tego procederu i którzy za nim stali, lub także ci, którzy będą w przyszłości, pewnie też warto było się zastanowić, co pan Marcin P. jak wyjdzie z więzienia, kiedyś przecież wyjdzie, bo każda kara kiedyś ma swój koniec, zresztą jest na razie w areszcie, co będzie dalej robił i jak będzie funkcjonował. Mam nadzieję, że to też będzie przedmiotem zainteresowania odpowiednich instytucji ochrony państwa, dlatego że często jest tak, że przestępca po popełnionym przestępstwie, jeszcze nie jest skazany, oczywiście Marcin P., zakładam, że po wyroku, jeżeli do niego dojdzie skazujący Kaczyńskiego kiedyś wyjdzie na wolność i będzie musiał zorganizować sobie życie. I wtedy od tego są odpowiednie instytucje, żeby sprawdzić. To nie jest tak, że niektórzy sobie myślą tak, ukradł, odsiedzi 10 lat, a później no i tak się opłacało, bo jak przeliczy, ile milionów zostało ukradzionych, to im się opłaca, bo uczciwy człowiek w przeciągu tych 10 lat takich pieniędzy nie zarobi. Nie, rolą instytucji państwa jest sprawdzić później, czy taka osoba, i mam nadzieję, że one tutaj nie zawiodą, jak sobie układa życie, czy nie układa sobie tego życia z pieniędzy pochodzących z przestępstwa i wtedy można przecież te pieniądze jeszcze egzekwować. Więc
konfiskata nawet rozszerzona istnieje.
Dokładnie tak. Natomiast jeszcze raz chciałem powiedzieć, naszą rolą było analiza poszczególnych instytucji państwa i jak to było możliwe, że one nie mogły funkcjonować i na przykład z tego tytułu chociażby właśnie to rozdzielenie prokuratury było moim zdaniem błędem, dlatego że jak wszyscy wiemy, prokuratura działała niesprawnie, była niezależnym organem, w zasadzie no nijak można było do tego podejść. W sytuacji, w której prokuratura jest podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, to pierwsze, on może zareagować, on może wyciągnąć konsekwencje, on może odpytać prokuratorów, on może później wyciągnąć konsekwencje służbowe względem szefa i podwładnych. A to właśnie problem cały tkwił w państwie Platformy Obywatelskiej, teoretycznym, gdzie nikt za nic nie odpowiadał, nic nie musiał robić i nikogo nic nie interesowało, żyło się przyjemnie grając w piłkę. No mniej więcej tak to wyglądało. Gdyby Donald Tusk poczuł się jak dobry gospodarz i zareagował w kierunku ministra finansów, gdyby ten, wiedząc, że odpyta go za tydzień premier od tego, co zrobił, zainterweniował wiceministra i to zeszło dalej, to ta afera nie miałaby, panie redaktorze, miejsca, ponieważ było przyzwolenie. Więcej, to przyzwolenie było także po całej aferze, dlatego że to też kolejna szokująca informacje z wcześniejszych przesłuchań, ale jakby Donald Tusk także to przyznał. Otóż Donald Tusk w sierpniu, w trakcie pamiętnej debaty, mówił, że sprawa zostanie dogłębnie wyjaśniona. Zlecił swoim ministrom odpowiednie audyty, badania i wyjaśnienie i wprowadzenie nowych rozwiązań.
Jak się okazało, ministrowi Cichockiemu żadnego audytu nie kazał robić. Bo tak,
panie redaktorze, zlecił z mównicy sejmowej. Po czym, jak pan słusznie powiedział, jednym zlecił, drugim nie zlecił, a już w ogóle się nie zainteresował, czy te audyty zostały zrobione, czy zostały wnioski wyciągnięte. No, w przypadku ministra finansów mamy informację, że były zrobione audyty, po czym minister finansów nie zapoznał się z tymi audytami, a Donald Tusk go nie zapytał, czy się zapoznał.
Skonkludować wątek Amber Gold, pan będzie wnioskował, ilu jeszcze posłów w komisji pana zdaniem podpisze się pod wnioskiem, że to, co się stało z Amber Gold i to, co zrobił premier Tusk, no, wnioskuje, żeby go postawić przed Trybunałem Stanu.
Jeszcze zobaczymy, jaka będzie decyzja komisji, no, czy to będzie Trybunał Stanu, czy nie, bo
jeżeli taki wniosek stanie, pan będzie za, czy przeciwko?
Ja będę zdecydowanie za.
Ktoś jeszcze będzie za, jak pan myśli?
To proszę pytać poszczególnych posłów, mam nadzieję, że
spotykacie
tak.
Spotykacie się, rozmawiacie.
Tak, panie redaktorze, to jest ten problem, że ja chciałbym, żeby taka komisja pracowała ponad pewnymi podziałami politycznymi. Żeby to było, i mam wrażenie, że przewodnicząca tak organizowała pracę, że ona była naprawdę bardzo wyważona. Tak jak na pewno dzisiaj, być może niektórzy z naszych słuchaczy są rozczarowani, że ja nie mówię, że pan premier Tusk to powinien trafić do więzienia. Być może, gdyby to było w innych okolicznościach, to sytuacja inaczej wyglądała, ale nikt nie mówi, że będzie miał zarzuty prokuratorskie. Natomiast bo chcieliśmy tę sprawę wyważyć. Natomiast są posłowie w tej komisji, którzy nie traktują swojej roli tutaj jako służby państwu i próby wyjaśnienia, dlaczego państwo zawiodło, a ewidentnie nie zadziałało. No to widać jak na dłoni, że niestety to państwo pozwoliło tym procederowi przez 2,5 roku funkcjonować.
Tylko
są
bronić.
Posłowie, którzy, no być może dlatego, że niektórzy nie odważyli się przyjść z pełnomocnikiem, zachowali chociażby, jak w przypadku przesłuchania Donalda Tuska, jak no, pełnomocnicy świadka, a nie jak członkowie komisji śledczej.
Jak pan będzie spędzał Święto Niepodległości?
Będę w Bydgoszczy i w gminach wokół Bydgoszczy, w swoim okręgu wyborczym, będę uczestniczył w szeregu wydarzeń, między innymi 10 listopada, poza tym wielkim wydarzeniem tutaj w Warszawie, odsłonięcie pomnika świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, mamy takie odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy przed Inspektoratem Wsparcia. To był pomnik, który stał do 39 roku. Niemcy go zburzyli i dzisiaj jakby odbudowujemy to, na co marszałek zasługuje. Będzie też szereg uroczystości na terenie mojego kręgu wyborczego, a na koniec organizujemy także z moim patronatem, z moim udziałem i z udziałem wojewody koncert w Bydgoszczy, na których serdecznie zapraszam. Będzie można uzyskać zaproszenia na ten koncert i to będziemy chcieli uczcić tutaj lokalnie to święto, bo ja jestem dzisiaj nie wysokim funkcjonariuszem publicznym, tylko szeregowym posłem i chciałbym oddać także w regionie to, co ważne, bo to święto trzeba uczcić w całej Polsce.
Mimo, że jest pan warszawiakiem.
Mimo, że oczywiście z pochodzenia jestem warszawiakiem i tutaj mieszkam.
Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek komisji weryfikacji, członek komisji śledczej do spraw właśnie afery
weryfikacyjnej kiedyś.
WSI weryfikacyjnej kiedyś i to nie tej, o której wszyscy myślą, tylko tej dotyczącej likwidacji weryfikacji funkcjonariuszy byłych wojskowych służb informacyjnych. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Panie ministrze, 9:39, jeszcze trochę poranka przed nami. Spokojnie, proszę zostać z nami. Tato, tato. Ote, ote, ote.
Radio Wnet, Radio Wnet, Radio Wnet.
A my już wracamy do studia. W studiu jest prezes Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Nawet mikrofon się znalazł, to zawsze lepiej, ułatwia to rozmowę w radio. Dużo zdarzeń polsko-niemieckich. Od forum w Berlinie, po konsultacje międzyrządowe, kilka innych zdarzeń po drodze, jak rezygnacja z kierowania partią przez Angelę Merkel, która niedługo stanie się faktem, o ile nic się nie zmieni. Pan uczestniczył na pewno w Berlinie w forum, o ile dobrze się orientuje, i przyglądał pan się z bliska temu, jak ten dialog się kształtuje i jakie konstatacje, jakie wnioski.
No, chyba wydaje się, że jesteśmy w nowej sytuacji i nasz partner niemiecki wygląda na nieco zdezorientowanego, ponieważ przyzwyczaił się i to dotyczy całej, jak sądzę, klasy politycznej, ekspertów, publicystów, jak omalże jak jeden mąż przyzwyczaili się do nieco innego modelu partnerstwa polsko-niemieckiego. Teraz strona polska, na przykład reprezentowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej Międzyrządową, zaczyna się domagać nieco innego modelu współpracy czy dialogu. Wydaje się, że nasi niemieccy przyjaciele nie są na to najzwyczajniej gotowi. To, że Polacy oczekują traktowania, na prawdziwego partnerskiego traktowania, czyli jakby zmieniamy definicję partnerstwa, dotąd ona była inna, no wydaje, wygląda, że Niemcy nie są gotowi.
To słowo do jego prawdziwego znaczenia w polityce, bo, tak, bo wcześniej to partnerstwo, chyba pole semantyczne słowa partnerstwo jest dalece inne od tego, co mogliśmy obserwować za poprzednich rządów, to jest właściwa teza?
Za poprzednich i jeszcze poprzednich i jeszcze poprzednich i jeszcze poprzednich. Cała trzecia RP to było w pewnym momencie to było uzasadnione, zważywszy na różnice potencjałów, ale uzasadnione. No można było to jakoś tłumaczyć, traktowanie nas przez Niemców z wyższością, ponieważ myśmy byli petentami. Myśmy zabiegali o ich inwestycje, o ich poparcie, to oni nas wprowadzali do Unii Europejskiej, więc można powiedzieć, że sami przyczyniliśmy się do tego walnie, że byliśmy i jesteśmy nadal postrzegani przez Niemców jako junior partner. Obraz Polski w Niemczech jest raczej niekorzystny, chociaż to się zmienia. Takie proste, że tak powiem, literalne porównanie na przykład naszych gospodarek wypada. No, jeśli porównać produkty krajowe brutto nominalne, to niemieckie jest ponad 7 razy większy. Ale jeśli porównać produkty krajowe brutto brutto, liczone parytetem siły nabywczej per capita, to niemiecki nie jest nawet dwukrotnie wyższy. I ten dystans się dosyć szybko zmniejsza. Więc Niemcy, moim zdaniem przed nimi jest duża praca, która będzie polegała na tym, że oni muszą zrozumieć, że my oczekujemy już innego typu partnerstwa i jesteśmy w innej lidze.
Tylko tak, Niemcy w tej chwili, Berlin coraz bardziej widzi się jako samodzielne mocarstwo, odchodzące trochę od polityki Stanów, grające własny regionalny, a może nawet globalny koncert i swój własny mecz, a Europa Środkowa to jest to naturalne zaplecze, które daje podbudowę do tych interesów.
No, Niemcy byli naszym adwokatem w czasie przedakcesyjnym.
Chyba nie do końca bezinteresownie.
Oczywiście, bo chcieli sobie zbudować strefę wpływów. Francja na przykład, może nie sabotowała, ale Francuzom nie podobał się pomysł wejścia naszych krajów do Unii Europejskiej, ale nie dlatego, że mają coś przeciwko nam, chociaż oczywiście francuskie podejście do innych narodów jest powszechnie znane, jest dosyć aroganckie, ale nie o to im chodziło, tylko chodziło im o to, że Niemcy będą mieli swoje, że tak powiem, kolonie, a oni nie. Niemcy przeważyły, weszliśmy do Unii, ale po pierwsze, Polska i kraje naszego regionu się zmieniają. Choćby dlatego, że mamy dość zdrowe modele gospodarki. Nie są może to jakieś super innowacyjne petardy, ale jak się okazuje, gospodarka polska i części krajów regionu, nie wszystkie, bo na przykład o węgierskiej tego wahałbym się powiedzieć, ale polska gospodarka jest dosyć odporna na różne zawirowania i ma, krótko mówiąc, zdywersyfikowane, zdrowe podstawy. Co daje nam, krótko mówiąc, stabilny rozwój. Na to się nakłożyły różne kłopoty krajów, mocarstw europejskich. No, na czele ma się rozumieć z kryzysem imigracyjnym i nagle, prawdopodobnie dosyć niespodziewanie dla strony niemieckiej i chyba dla nas trochę też, nagle okazało się w ciągu kilku lat, że my mamy potencjał na bycie równoprawnym partnerem wobec największych krajów Unii, na czele z Niemcami. I zaczynamy sobie z tego powoli zdawać sprawę. Właściwie nie powoli, tylko dosyć szybko. Natomiast Niemcy mają ogromny kłopot ze zrozumieniem tego.
Pytanie, jakie są te korzyści, bo zmieniamy rodzaj partnerstwa, stajemy się teraz bardziej równoprawnym partnerem Niemiec. W których obszarach gospodarki, działań społecznych to będzie najbardziej widoczne, tak? Gdzie my najbardziej zyskamy na tym modelu zmiany partnerstwa?
Jeśli chodzi o gospodarkę, to jest dosyć ciekawe. Ja zresztą o tym mówiłem na forum.
Bo one są bardzo splecione i w zasadzie tutaj te interesy są dobre.
I one są niezagrożone. Dlatego, że obie strony mają... Ja śmiem zaryzykować, w odróżnieniu od niektórych polskich publicystów, stwierdzenie, że Niemcy mają większy interes w tym, żeby być w dobrych stosunkach gospodarczych niż Polska. Dlatego, że w Polsce około połowy polskiego eksportu do Niemiec to jest tak naprawdę import niemiecki z niemieckich fabryk. Oni zresztą to liczą jako własną gospodarkę. I główna część wartości dodanej z tej działalności zostaje w Niemczech. I niemała część tych dóbr, które są u nas produkowane i wysyłane do Niemiec, one wcale nie zostają sprzedane na rynku niemieckim, bo tam, jak wiadomo, gospodarka niemiecka nie opiera się na konsumpcji. Oni mają dość słabą konsumpcję, tylko są reeksportowane. co oznacza, że w niemałej mierze przyczyniamy się do ich konkurencyjności eksportowej, a na tym jest oparty nie tylko model gospodarczy niemiecki, ale społeczny i polityczny. Co oznacza, że gdyby Niemcy utraciły konkurencyjność eksportową, to zagrożony byłby cały system Bundesrepubliki, a nie tylko jakiś tam, nie wiem, jakaś tam koniunktura, tam procencik PKB. Byłby zagrożony system socjalny, system polityczny, który się opiera przecież na konsensusie. On i tak jest już zagrożony i zaczyna pękać, ale kłopoty gospodarcze by to przyspieszyły. Natomiast u nas współpraca gospodarcza z Niemcami, która polega w dużej mierze na tym, to znaczy ona ma dwa aspekty tak naprawdę główne, czyli inwestycje niemieckie w Polsce oraz wymiana gospodarcza. Inwestycje polskie w Niemczech też zaczynają coś ważyć, ale są wielokrotnie mniejsze. Więc my mamy do stracenia tak naprawdę miejsca pracy, co w obecnej sytuacji nie wydaje się jakimś przerażającym zagrożeniem.
A Niemcy mają do stracenia podstawę swojego systemu.
Niemcy mają swój system społeczny, gospodarczy, polityczny bardzo ściśle spięty wewnętrznie. Powiedziałbym, że tam nie ma luzów. Nasz system wprawdzie charakteryzuje się niższą wydajnością, ale za to większą odpornością na różne perturbacje. No to tak jak, nie wiem, nie chcę...
No jak Niemcy jako gospodarka globalna silnie odczuwają każde topnięcie, i to widać było w 2009-2010 roku.
Oni są jak taki, nie wiem, silnik samochodu wyścigowego. Wystarczy nalać trochę złej benzyny i cały silnik szlak trafi. A my, no może nie jak silnik od traktora, ale powiedzmy jak jakiś tam porządny diesel. Mamy wprawdzie mniej mocy z litra, ale możemy jechać na znacznie gorszym paliwie. Takiego bym użył porównania. W związku z tym polsko-niemieckie relacje gospodarcze są i będą bardzo dobre. I po prostu żadna ze stron, a zwłaszcza nasi partnerzy, nie mają wyjścia.
Tylko czy ta kalkulacja się przełoży na kalkulację polityczną? No, to jest tak, że ci przedsiębiorcy wymuszą na rządzie, że to są nasze pieniądze i ty, rządzie, masz się zachować wobec Polski tak, a nie inaczej, bo my na tym tracimy.
Niemiecki biznes ma duży wpływ na rząd. Zresztą polityka zagraniczna Niemiec jest, można powiedzieć, sfragmentowana. Bo proszę zobaczyć, co innego robi pani kanclerz, a co innego minister Maas. Tak? Oni mają, mają jeszcze landy, które też jakąś tam, oczywiście mówię o tych przygranicznych, jakąś tam politykę prowadzą, aczkolwiek nie tylko przygraniczne, bo na przykład Innogy warszawskie, czyli Stoen dawny, należy do landu, zapomniałem którego, ale zachodniego, tak, nie przygranicznego. W każdym razie moim skromnym zdaniem polityka i gospodarka w przypadku stosunków polsko-niemieckich są jednak dosyć rozłączne. Możemy mieć stosunki nieprzyjazne, a i tak będziemy handlować. Inwestycje niemieckie, a i polskie w Niemczech, jak na przykład Orlenu, nie znikną. Nikt nie zaryzykuje, przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości, nikt o zdrowych zmysłach nie zaryzykuje na przykład wypychania firm, wzajemnego wypychania firm. Może tam jakieś drobne złośliwostki, można tu komuś sanepid nasłać, można tu kogoś normą techniczną pociągnąć, ale to są drobiazgi w skali całej współpracy. No, krótko mówiąc, na razie jesteśmy na siebie skazani, ale to dotyczy gospodarki. Jeśli chodzi o politykę, no Niemcy prowadzą inną politykę niż my. Niemcy chcą się wyzwolić spod amerykańskiej kurateli. Chcą zdobyć status mocarstwa światowego. A to znaczy oczywiście nie super mocarstwa, tylko mocarstwa światowego, czyli takiego, które jest w stanie dokonywać projekcji swojej siły poza kontynent. My z kolei tak naprawdę chcemy zająć miejsce, które Niemcy właśnie powoli opuszczają, czyli głównego partnera Stanów Zjednoczonych w Europie, i chcemy budować własny blok międzymorski poprzedzony, zresztą bardzo rozsądnie, poprzedzony próbami scalenia gospodarczo-infrastrukturalnego regionu. Więc my mamy sprzeczne wektory.
Tu od razu pytanie, bo jest...
Czy też rozłączne?
Część prawicowej, konserwatywnej opinii publicznej, która mówi, zamieniamy jednego protektora na drugiego. Najpierw byliśmy kolonią Moskwy, potem Brukseli, a teraz chcemy być kolonią Waszyngtonu. Żadna różnica. Teza prawdziwa, nieprawdziwa?
To bzdury są. To... kolonią. Byliśmy kolonią Moskwy, kolonią Brukseli czy też Berlina nie byliśmy. Najwyżej junior partnerem, który, że tak powiem, zajmował się podwykonawstwem. To nie jest status kolonii. To jednak jest nieco wyższy status, chociaż niesatysfakcjonujący. Ja uważam, że stać nas na więcej. I natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to...
Jaki jest charakter tego partnerstwa?
To może powiem cynicznie. Jeśli mamy awansować z junior partnera Niemiec, które są junior partnerem Stanów, to lepiej samemu zająć to miejsce. Po co komu pośrednik? Więc oczywiście, że gdyby się udało, co, do czego dojdzie albo nie, to jeszcze lata miną, zanim to się okaże, no to awansujemy o jeden szczebel do poziomu właśnie takich krajów jak Niemcy, jak na przykład Izrael, tak, które są w bezpośredniej relacji z największym mocarstwem. I w dodatku jeszcze Stany Zjednoczone wspierają projekt Trójmorza. I to bardzo zachęcają, deklarują różne rodzaje wsparcia, również inwestycje, co oznacza, że przynajmniej obecna polityka amerykańska, jakby to ująć, nie chcę używać za mocnych określeń. W każdym razie nie jest niemiła Amerykanom myśl o tym, że Polska będzie centrum regionu i że będzie miała własne wpływy, a w przyszłości, kto wie, może własny sojusz, czy coś w tym rodzaju. Nie wiadomo, co będzie z Unią Europejską. Ja raczej jestem tutaj złej myśli. Oczywiście to się nie stanie jutro, nie pogrąży się w płomieniach, tylko raczej będzie obumierała te instytucje i tak dalej.
Możemy tego nie zauważyć, kiedy Unia Europejska zmieni swój kształt i
to jest
i
możliwe. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego straciło znaczenie koło, bo ja wiem, XIV wieku, a ostatnie jego instytucje zostały zamknięte w XIX formalnie. Zresztą projekt Trójmorza nie jest w żaden sposób sprzeczny z ideą Unii Europejskiej, a może nawet i projekt Międzymorza nie jest sprzeczny. To wcale nie musi, nie musi stać w sprzeczności. W każdym razie, jeśli mamy możliwość awansu o jeden szczebel w naszym statusie geopolitycznym i jeśli mamy możliwość, czy też jakąś perspektywę skupiania wokół Warszawy innych mniejszych krajów regionu, to ma być zamiana jednego kolonizatora na drugiego?
To jest odpowiedź na te wątpliwości, które... Pytanie, czy wątpliwości rodzące się samoczynnie, czy będące projekcją zupełnie innych interesów i innych celów, niekoniecznie te osób, które to mówią i środowisk, które to mówią, tylko celów Rosji, mówiąc wprost. O tym wszystkim będzie na...
Rosji to wszystko się bardzo nie podoba. I stosunki atlantyckie, i Trójmorze, i Unia Europejska silna. NATO jej się nie podoba. No to, co jest zrozumiałe, możemy zrozumieć tutaj naszych przyjaciół z dalszego Buga.
13 Kongres Republikański. To będzie clue tematu kongresu, zmiana geopolityczna, czy coś innego będzie?
Bardzo daleko idąca zmiana będzie clue kongresu, dlatego że z okazji stulecia odzyskania niepodległości myśmy też postanowili w Fundacji Republikańskiej przygotować fetę i obchody, ale ponieważ nie chcieliśmy, że tak powiem, zmagać się z nadmierną konkurencją, to postanowiliśmy opisać nie to stulecie, które było, znaczy to też, bo mamy taki mały raporcik top 100. Zawsze musi być 100. Ale postanowiliśmy opisać to stulecie, które dopiero nastąpi. Właśnie poszedł do druku raport pod tytułem Polska 2118, gdzie będziemy starali się nie tyle napisać, jak Polska będzie wyglądała za 100 lat, bo to jest poza ludzkimi możliwościami, ale rozpisujemy najróżniejsze scenariusze w różnych dziedzinach tożsamości, kultury, demografii, technologii, gospodarki, obronności, perspektyw mocarstwowych, no i tak zwanych game changerów, czyli czynników, które zmienią logikę dziejów. Takie czynniki w historii wielokrotnie się pojawiały, na przykład, nie wiem, silnik parowy, dajmy na to, albo internet, które wiele zmieniały.
Albo rewolucja francuska.
Albo rewolucja francuska, albo wynalazek krzyżacki podporządkowania Boga państwu.
O tym wszystkim już dzisiaj nie zdążymy powiedzieć, ale
w każdym razie o tym będziemy mówić w sobotę. I zresztą temu będziemy mieli też poświęconą dużą prezentację na kongresie 590.
Kongres jest otwarty, każdy może przyjść, tak, możemy zaprosić.
Trzeba się zarejestrować na stronie kongresu, każdy może to łatwo znaleźć w internecie. I zapraszam w sobotę od 10 do późnej nocy. Oczywiście mówię o części nieoficjalnej, mam nadzieję, że będzie huczna, no bo w końcu oblewamy stulecie niepodległej
odzyskania. Właściwie, tak, żeby nie mylić nas z Litwą, Łotwą, Estonią albo na przykład Finlandią. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, był ostatnim gościem Poranka Wnet. 10:00 punktualnie dzisiaj kończymy. Paweł Chudna zrealizował, Jaśmina Nowak była wydawcą, a jutro Antoni Opaliński powie państwu dzień dobry o 7:07, a my przypominamy od 12 listopada w końcu zadomowimy się na falach FM w Warszawie i w Krakowie. Radio Dwóch Stolic albo nowe radio na nowe stulecie. Jak chciał, tak chciał. 12 listopada o godzinie 12:11 startujemy.